doszedłem do ściany. Zawodowo miałem takie wrażenie, że już wszystko w życiu zagrałem i wszystko w życiu widziałem, że mnie nic nie zaskoczy. Jest to straszne uczucie, że oglądasz kolejny film i wiesz, co za chwilę powie bohater, co się stanie i jaka będzie puenta. Nagle mam inną twarz niż miałem kiedyś, tylko te same oczy chochliki zostają. A tak to się wszystko w człowieku zmienia. Zaakceptuj siebie, takim jaki jesteś. I potem pomyśl sobie, czy może być lepiej. Zawsze na siebie patrzę, wiem, no gorzej być nie może.
Ponad połowa z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas to realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteś. Moim gościem jest dziś Cezary Pazura. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam Cię.
Opowiem Tobie i naszym słuchaczom, jaki mam pomysł na tą rozmowę.
Dobra.
Po pierwsze, musisz wiedzieć, że jestem osobą, która totalnie wychowała się na filmach i serialach, w których grałeś.
No bo innych nie było.
Nie no, może tak, może nie, ale wiesz, 13 posterunek, Chłopaki nie płaczą, Killer, no byłeś jakby bohaterem mojej młodości i myślę, że wielu słuchaczy tego podcastu też, no bo najczęściej jakby słuchają go milenialsi. Po drugie, bardzo imponuje mi twoja droga, którą przeszedłeś od chłopaka z małej wsi do jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów swoich czasów. No i do dziś jesteś aktywny zawodowo, rozumiesz ten współczesny świat i internet. I trzecia rzecz, myślę, że najważniejsza. Masz 64 lata, ja mam troszeczkę mniej. I jak cię słucham, oglądam, obserwuję, mam poczucie, że jesteś bardzo inteligentnym i mądrym facetem i chciałbym trochę tej mądrości życiowej od ciebie dzisiaj uzyskać. Dobrze?
Dobrze, no ale wiesz, zacznijmy od końca. Ja ani się nie mam za mądrego, ani inteligentnego, tylko sporo przeżyłem i wiesz co, i taki mam chyba rodzaj wyczulenia na to, co widziałem. I wyciągania wniosków, i dzielenia się nimi z innymi. I to może dlatego
doświadczenia.
Dlatego to tak wygląda czasami, że wiesz, że mówią mi ludzie, że mówię dość ciekawie. Ale wiesz co, to ja nigdy nie byłem ani mówcą, bo jestem chaotyczny, więc moje wypowiedzi są czasami takie niespójne. Bo ja mogę w jednym zdaniu powiedzieć coś fajnego, a w drugim zdaniu sobie kompletnie zaprzeczyć. I to mi się zgadza, bo jestem bliźniakiem i czuję w sobie takie dwie natury. Jedną taką, która pędzi do przodu i drugą taką leniwą, która chciałaby siedzieć na tyłku, wiesz, nic nie robić i po prostu sobie konsumować świat. Na te konsumpcje nigdy nie miałem czasu. Też powiedzieć, że jestem ze wsi. Nie mogę się zgodzić, jestem z osiedla.
Okej, okay. Przepraszam, to pomyliłem.
Nie, wiesz co, bo to jest rzeczywiście twór niesamowity, bo za moich czasów no, to były tylko wsie, miasteczka i miasta. Mhm. I nagle powstało osiedle Niewiadów. Osiedle, PGR. To był taki twór socjalistyczny, nowoczesny, bo była fabryka tak naprawdę amunicji w Niewiadowie, przykryta produkcją przyczep kempingowych i młynków do kawy. Bo kiedyś kawę trzeba było samemu zmielić w młynku albo
i takim ręcznym na korbkę,
albo takim, tak. Ale myśmy robili elektryczne już młynki, takie nowoczesne, lata 70. ubiegłego stulecia. I to był taki twór, że postawili na polu bloki po prostu. No i myśmy w tych pracownicy i ich dzieci w tych blokach mieszkały. Tam powstała szkoła tysiąclecia, bo było 1000 szkół na tysiąclecie. W 1966 roku wybudowano 1000 szkół. To było bardzo dobre. Teraz zamykamy szkoły na przykład, widzisz. Mm-hmm. No bo nie ma dzieci chętnych, nie rodzą się.
No jest
się.
Kryzys demograficzny.
Nie rodzą się. Trzeba ich zapytać, dlaczego się nie rodzą. No bo jak my nie wiemy, dlaczego się
to
nie
trzeba
rodzą,
ich zapytać.
To trzeba ich zapytać. Ale to ciekawie, co powiedziałeś, bo ja rzeczywiście zauważyłem taki trend, że coraz więcej ludzi mówi: wujek, lubimy cię posłuchać, wiesz, bo ja mam swój kanał na YouTubie.
Wiem.
I sobie właśnie w tym kanale tak się wyżywam. Wiesz, jak coś mnie kuje, coś mnie dręczy, coś mnie napędza, to lubię sobie o tym pogadać.
I to było dla mnie, wiesz, takie najciekawsze, jak patrzyłem na twoją właśnie osobę, że urodziłeś się w czasach jeszcze zupełnie analogowych. Przeżyłeś ten moment, kiedy jakby w ogóle internet wchodził do naszego świata, a dzisiaj sprawnie się w nim poruszasz. I uważam, że to fantastyczne. I że dzisiaj brakuje też w ogóle takiej jakby rozmowy i uzyskiwania jakby wiedzy i trochę właśnie tego doświadczenia, tej jakby mądrości jakby od osób z twojego pokolenia, z twoich czasów.
No powiem ci, że to jest też zasługa mojej żony. Ja mam dużo młodszą żonę. Ona się porusza w tym świecie sprawniej niż ja. ale dzięki niej ja też się tam znalazłem. Już nie lubię stać z boku. Ja zawsze chciałem iść do przodu, czuję się młodo. Może dzięki temu, że mam małe dzieciaki, znaczy małe. Najstarsza córka ma już 17 lat, więc to nie są takie małe. No ale wiesz, to jest to pokolenie, które korzysta z tego wszystkiego. To ja muszę ich gonić. Wyłącz telefon, wiesz, zamknij, wiesz, laptopa, wyłącz komputer, wiesz, to cały czas jest na moich ustach. To jest po prostu... Dzieciaki teraz nawet siadają do jedzenia, wiesz, z komórką. No a my staramy się, czy ja się staram i wymagam tego od wszystkich domowników, że posiłki to jest to, ten moment, ten czas w domu, żebyśmy usiedli wszyscy, popatrzyli sobie w oczy, zjedli spokojnie posiłek i w międzyczasie sobie mogli porozmawiać, co się u nas dzieje. My tak naprawdę nie wiemy. Ja mówię w dużym cudzysłowie, dzieci się zamykają w swoich norach, czyli w swoich pokojach i tam mają swój świat. Córka w jednym, starsza, syn w drugim. Wiesz, i mają narzędzia do tego. Ja jestem z czasów analogowych i ci powiem więcej, z czasów analogowych, gdzie ja tych narzędzi analogowych też nie miałem, bo rodziców nie było stać. I miałem taki pierwszy magnetofon ZRK 140, że miał ścieżki, dwie ścieżki. Mogłeś z jednej strony nagrać na jednej ścieżce i na drugiej, czyli mieć dwa razy więcej miejsca na taśmie. Ten magnetofon dostałem już w liceum, byłem dużym chłopakiem, a koledzy już mieli kaseciaki, takie małe, wiesz, magnetofony, że mógł sobie chłopak iść, wiesz, i mu muzyczka grała, to było takie modne wtedy, w tamtych czasach.
Walkman tak zwany, tak?
Nie, Walkmany były.
Jeszcze później, okej, okay, dobrze, później. Przepraszam.
No Walkmany były ze słuchawkami. To potem ktoś wymyślił, że taki magnetofon, który możesz przenosić i on sobie tam gra, to dobrze by było, żeby do niego dołożyć słuchawki, no ale był za ciężki, więc wymyślili urządzenie mniejsze. To był właśnie ten Walkman, że idziesz i słuchasz, wiesz, i to było fantastyczne. Tylko te Walkmany najpierw były na kasety, takie z taśmą, a potem były na płyty.
Discmany.
No. I one, jak biegłeś, no to one czasami się zacinały, wiesz, i dopiero wymyślili takie specjalne urządzenie w środku było, które jakby blokowało to zacinanie się tych... No Jezu, po co ja to mówię w ogóle? No wiesz, ale to były takie czasy, że myśmy u nas na osiedlu w Niewiadowie dwie albo trzy osoby miały w ogóle telefon, że mama chcąc zadzwonić do ciotki nad morze, to szła do koleżanki, która
telefon
miała...
Stacjonarny.
Stacjonarny, no nie było innych.
Oczywiście, no w sensie nie wiem, podkreślić.
Telefon, no. Zamawiała rozmowę międzymiastową, czyli żeby się dodzwonić do Szczecina, to zamawiała rozmowę i miała znajomą na międzymiastowej, to była taka... Jak to się mówi? Międzymiastowa, jeszcze międzynarodowa. No takie panie były w takiej stacji Centrum. Łączności, jakby wiesz. I zamawiała na konkretną godzinę i konkretny dzień, no żeby nie czekać cały czas przy telefonie. No nie będziesz u kogoś siedział w domu i czekał na swoje połączenie, bo ktoś się zgodził, żebyś zadzwonił. I to było upiorne, wiesz. To, że teraz... bierzesz telefon i już dzwonisz do kolegów w Australii, w Ameryce, wiesz, masz wszystko pod ręką. Na wideo. To były straszne, dziwne czasy z tego punktu widzenia, który teraz mamy, wiesz. Moje dzieci sobie nie wyobrażają, jak ja mogłem sobie dać radę bez internetu. U Mariusza Chojeckiego, mojego kolegi z klasy, była encyklopedia. Jego rodzice mieli encyklopedię, więc myśmy co chwila do niego... pukali, Mariusz, dasz coś sprawdzić? I myśmy sprawdzali w encyklopedii sobie, czy coś nam się zgadza. Jak chcieliśmy zrobić wypracowanie, nie wiem, z geografii, czy z czegoś i sprawdzić jakieś dane. To były tylko encyklopedie, to były grube książki. Trzeba było na nie mieć miejsce i przede wszystkim pieniądze, żeby je kupić. Były zapisy na encyklopedię, no bo ludzie chcieli tę wiedzę mieć w domu, przy sobie, na wyciągnięcie ręki. Ja myślałem, że nikt nie wymyśli czegoś lepszego. Tylko bierzesz książkę, bierzesz sobie na P i szukasz pazura. Jest albo nie ma go w encyklopedii, wiesz. Ja pamiętam, jak Jan Machulski, mój profesor, mówi, rozmawiałem z Tadeuszem Łomnickim, kiedyś najwybitniejszym polskim aktorem. I on mówi tak, wiesz co, Janek, w wielkiej encyklopedii powszechnej już jestem, w małej też już jestem, to już mogę sobie spokojnie umrzeć. I ja pamiętam, to był taki punkt odniesienia, wiesz, ta encyklopedia. Teraz w Wikipedii jest wszystko. Czy ważne, czy nieważne, możesz znaleźć wszystko.
Chciałem się odbić od tego, co sam powiedziałeś przed chwilą. o tym takim poczuciu jakby bycia młodym lub nie. Czy ty miałeś już moment taki w swoim życiu, kiedy poczułeś, że ta młodość jest za tobą, czy ten moment jeszcze w ogóle nie nastąpił?
Wiesz, ostatnio kolega mój, operator, z którym robię już trzeci film, wybitny zresztą operator, Wojtusiu, do mnie mówi, mówi, wiesz co, mówi, dobrze się trzymasz, ale nawet nie o to chodzi, że się dobrze trzymasz, ale ty masz temperament młodego człowieka. I chyba to od tego zależy, wiesz, żeby nie stetryczeć, żeby mieć w sobie ten temperament taki, takiego, wiesz, ja
czym
mam...
Czym on dla ciebie jest, jak go ty pokazujesz, przejawiasz?
No wiesz, że mi się chce z tobą rozmawiać, że myślę o tym, o co pytasz i staram się teraz odpowiedzieć w miarę barwnie i wiesz, szeroko i wystarczająco, no i w miarę, wiesz, interesująco dla słuchacza. Ale też temperament polega na tym, że mi się wszystkiego chce jeszcze. Nie mam tak, że dobra, jutro, albo później, albo niech ktoś to zrobi, wiesz. To mnie dzieci tego nauczyły małe. To opowiadam jak już jako anegdotę, że wracałem kiedyś z teatru, bardzo zmęczony, wiesz, tam jest około 22, dzieciaki jeszcze nie spały, ja byłem nieprzytomny, nie miałem siły schylić się, żeby ściągnąć buty. I nagle drzwi się otwierają do salonu i wpada najmłodsza, mówi, tata, jesteś koniem! I ja wtedy na czworaka, ona mi wskakuje na mnie i już ganiamy. I stary, siła wraca, wiesz, że są z zewnątrz takie bodźce, dostajesz, że zaczyna się chcieć żyć. Wiesz, po co żyjesz, dla kogo żyjesz, że masz jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Może to o to chodzi. Wiesz, że ta moja młoda rodzina sprawia, że ja też jakoś tak wymłodniałem przy nich, bo ja jeszcze wiem, co muszę dla tej rodziny zrobić, co powinienem zrobić, co jest moim obowiązkiem kochającego, wiesz, ojca, męża, wiesz, i to mnie trzyma przy życiu, przy siłach. Ja dbam o to, żeby mieć te siły. Wiesz, to nie jest tak, że one same nie przyjdą. To trzeba się wysypiać, trzeba dobrze zjeść, trzeba zrobić trening. Wiesz, to bez treningu w żadnym zawodzie się nie uda sukces.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym, a dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Kup dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu na centrumrespo.pl. Stać cię na kawę na mieście? To znaczy, że stać cię również na inwestowanie. W XTB możesz zacząć dziś i to od 10 zł, handlując akcjami i ETF-ami bez prowizji, ze stałym dostępem do swoich środków. Zamiast trzymać pieniądze na koncie, pozwól im pracować na twoją finansową przyszłość. Pamiętaj, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego rób to świadomie i odpowiedzialnie. Nie wiesz, od czego zacząć? Kliknij w link w opisie, zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz zupełnie za darmo kurs zarządzania pieniędzmi od podstaw. Partnerem podcastu jest naturalna woda mineralna Kryniczanka. Naturalny towarzysz każdej rozmowy.
To do tego tematu jeszcze na pewno będę chciał wrócić. A czułeś, że miałeś w swoim życiu taki moment, kiedy przechodziłeś przez ten legendarny kryzys wieku średniego?
Tak.
Jeśli tak, to jak on się u ciebie objawiał? I
tak.
Jak to wyszło, że minęło?
Ja ci powiem tak, jest coś takiego rzeczywiście. Ja to powiem ze swojego punktu widzenia, że mnie coś takiego dotknęło. Ja to nazwałem, że to był kryzys wieku średniego, bo to rzeczywiście pyknęło w czterdziechę, wiesz? Czterdziecha po czterdziestce. Podobno, rzekomo, tak mówią zawodowcy, jacyś lekarze, że termin tego kryzysu wieku średniego został wymyślony przez kobiety,
okay,
które były zaniedbywane przez swoich mężów po iluś tam latach małżeństwa. No bo kiedyś ludzie brali ślub, jak mieli 20 parę lat. To była taka norma, wiesz. Teraz nie ma przymusu. Teraz ludzie są wolni, wiesz, w takim znaczeniu pełnym tego słowa. I nawet wolą być czasami singlami, niż się łączyć w pary. Ale kiedyś to była norma. I po 20 latach małżeństwa, no zazwyczaj przychodzi taki rodzaj refleksji, czasami kryzys, wiesz. I to kobiety, podobno kobiety nazwały właśnie, że to jest kryzys wieku średniego, bo on dotyka mężczyzn. To mężczyźni zaczynają marudzić, mężczyźni zaczynają szukać innych rozrywek, jakby dochodzą do ściany. A ja ci powiem ze swojego punktu widzenia, że jedna rzecz się na pewno zgadza w tym kryzysie wieku średniego. To jest to, że doszedłem do ściany. Zawodowo miałem takie wrażenie, że ja już wszystko w życiu zagrałem i wszystko w życiu widziałem, że mnie nic nie zaskoczy. Jest to straszne uczucie, że oglądasz kolejny film i wiesz, co za chwilę powie bohater, co się stanie i jaka będzie puenta. Rozumiesz? I to miałem, dostaję scenariusz, mówię, kurczę, przecież to już było. I wyjście z kryzysu średniego polega na tym, żeby znaleźć w sobie pokorę, przyjąć ten fakt, że naprawdę wszystko już było, bo każde pokolenie powie ci to, że dochodzi do takiego momentu, że mówi, kurczę, to już wszystko było. I wtedy ty musisz zdecydować, żeby wyjść z kryzysu wieku średniego. Czy chcesz jeszcze raz przejść ten sam circle, rozumiesz, to całe koło.
Żeby tak zacząć się uczyć na nowo?
Od nowa, na świeżo spojrzeć na życie, urodzić się od nowa jak gdyby. I popatrzeć na świat, żeby ci to wszystko, co cię w tej chwili wkurza, denerwuje, rozumiesz, i masz tego dosyć, żeby cię znowu zaczęło bawić, zaczęło cię zadziwiać. Tak jest w sporcie. Sport temu pomaga, wiesz? Że zobacz, każde spotkanie piłkarzy, wiesz, jest inne, nie do przewidzenia. Wynik nigdy nie jest do przewidzenia. No możesz obstawiać i zawsze możesz się pomylić. Sport daje coś takiego, że powstają nowe emocje. To są emocje. Jeżeli zdecydujesz się, dobra, to przeżyję ten sam czas, czyli kolejną czterdziestkę od nowa. Od tego, że znowu mi się kwiatki będą podobać, że kupię sobie pieska, wiesz, żeby go głaskać, bo chcę mieć pieska całe życie, chciałem, a nigdy nie miałem. Rozumiesz, że i wtedy to się zaczęło. Wtedy właśnie trafiłem w wieku 44 lat na kobietę mojego życia, wiesz, i zacząłem życie od nowa, z zachwytem.
Czyli to jest trochę o takiej monotonii, jak cię słucham. Dobrze rozumiem, że wpadasz taką monotonię, z której trzeba się umieć wyrwać.
Nawet nie tyle wyrwać. Ona ci ma zacząć sprawiać radość. Okay. Cieszyć się takimi prostymi, normalnymi rzeczami. Że kawa ci jeszcze nie wystygła. Nie wiem, rozumiesz?
Jak się tego nauczyć?
Że woda jest smaczna. Bo do 40 to ja nie zauważyłem, jaki smak ma woda.
No nie zauważam.
A zobaczysz po kryzysie.
Zaczniesz... Trochę właśnie po to dzisiaj o tym rozmawiamy, bo chcę trochę tych korzyści dla siebie też tej rozmowy wyciągnąć, żeby móc przeciwdziałać pewnym rzeczom.
Ale nie przeciwdziałaj. Okay. Zostaw. Puść to, niech to przejdzie przez ciebie, bo to musisz to przepracować. No wiesz, no to ja wiem, że to jest takie głupie słowo, tak się mówi, o, musisz to przepracować. Wiesz, nie wiem, tak jak, wiesz, umarli mi rodzice, wiesz, no, też psycholog mówi, musisz to przepracować. Ja nie wiem, jak to się robi. Ja wiem, jak można cieszyć się z tego, co masz. Ja mam w sobie straszną cechę charakteru, że mnie szybko coś potrafię wyprowadzić z równowagi. Najczęściej to są dzieciaki i potrafię się wydrzeć, wiesz, i ten. I to jest nie do zniesienia. Ja wiem, że mam taką cechę i teraz na nią pracuję, żeby się jej pozbyć. To jest ostatnia cecha, której nie lubię u siebie. A resztę wszystko już zaakceptowałem. Znaczy, no, ja szczerze, tak naprawdę to nie mogę zaakceptować tego, jak się zmieniam fizycznie, wiesz. Mm-hmm. Zmarszczek, wiesz, jakiś nagle mam inną twarz niż miałem kiedyś, nie? Wiesz, tylko te same oczy chochliki zostają, wiesz, wariata. A tak to się wszystko w człowieku zmienia. Podobno każda komórka w ciele co 7 lat się wymienia. Czyli 7, 14, wiesz, 21, 28, wiesz, trzeba sobie teraz policzyć, kiedy znowu jesteś innym człowiekiem. Każda komóreczka u ciebie jest inna co 7 lat. Więc jeżeli tak jest biologicznie, no to też tak musi być psychicznie i duchowo. Bo duchowo to my się rozwijamy cały czas. To zależy właśnie od tego, jak postrzegamy świat, jak do niego podchodzimy, ile mamy w sobie altruizmu, ile mamy egoizmu. Wiesz, i ile jeszcze możemy temu światu dać, a ile chcemy od niego jeszcze zabrać. A że to jest wszystko płynne, to jest wszystko energią i ta energia musi się zgadzać, no to ile dasz, tyle weźmiesz. Wiesz, to też trzeba sobie zdawać sprawę z tej filozofii. Wiesz. Jedni biorą te filozofie z kościoła, inni biorą to z książek, inni biorą jeszcze z czegoś innego, z medytacji. Ale nawet w szkole teatralnej, jak studiowałeś, no to zawsze mi mówili, że aktorstwo jest energia. Jak wchodzisz na scenę i grasz, to ta energia spływa na publiczność. Wiesz. I ta publiczność ci to oddaje. W przypadku kabaretu, który wykonuję bardzo często, to jest śmiech. Że wiesz, ja daję puentę i ten śmiech mi wraca ją z powrotem.
I on cię napędza.
To jest rzeczywiście, wiesz, ja... Wiesz, że to są takie nawet... akustycznie da się to sprawdzić, ten przepływ tej energii. Więc tak samo, wiesz, no, 40-latek, jak przysłowiowy 40-latek, jak staje przed tą ścianą, to trzeba wiedzieć, że ona jest pozorna, bo ty sobie sam ją budujesz, cegła po cegle, od 18 roku życia naprawdę konsekwentnie sobie budujesz ścianę. Bo zauważ, każdy z nas przechodził taki moment, że już wszystko wiem. Jestem najmądrzejszy. Zawsze będę tyle zarabiał. Tylko będę grał główne role. Wiesz, jesteś przekonany, że tak już będzie do końca życia. A potem jest strzał i okazuje się, że los mówi nie, są inni. Może nawet lepsi. Musisz być pokorny, musisz swoje zrobić, wiesz, z największą umiejętnością i oddaniem, i z pasją. Bo czasami, wiesz, aktorzy mają to do siebie, że robią to samo, tylko już bez pasji. Bez
odklepują takiej... kolejne role,
tak,
filmy.
Tak, to jest u nas w zawodzie, to się mówi, że człowiek zaczyna chałturzyć. Bo chałtura to nie jest to, że pojedziesz grać do Pcimia przysłowiowego, wiesz. Nie, bo w Pcimiu też możesz zrobić arcydzieło. To nie o to chodzi. Chałtura jest w tobie. Jak ty podchodzisz do zadania, które masz, bez pasji, bez energii, żeby odwalić tylko, wiesz, wziąć kasę i pójść do domu, to to jest chałtura. To nawet Hamleta można zagrać jako chałturę. Wiesz, to chałtury trzeba szukać w sobie, a nie w tym, co dostajesz do zrobienia. Bo jeżeli ktoś ci powierza jakieś zadanie, to ty masz go zrobić najlepiej, jak umiesz, a nie odwalić. To już jest chałtura. No.
Co jest taką rzeczą, która, gdy miałeś 30-40 lat, wydawała ci się najważniejsza na świecie, a dzisiaj już wcale nie ma takiego znaczenia?
Pierwsze wywiady zacząłem dawać po 30. I wtedy wydawało mi się, że jak ja teraz powiem, to będzie najważniejsze na świecie. Teraz będą wszystkie gazety, wiesz, przedrukowywały, wszystkie media będą mówiły, bo powiedziałem, to miałem to przemyślane, wiesz. Wydawało mi się, że to, co powiem, zmieni świat, albo czyjeś myślenie, albo, wiesz, tak, albo mój film coś zmieni. A potem doszedłem do wniosku, że to jest tylko film. Zrozumiałem to, wiesz, kiedy? Kiedyś ktoś mi opowiadał, że oglądał z Julkiem Machulskim rozdanie Oscarów, wiesz, które? Jak w Titanic zdobywał tam 9 chyba statuetek. I wyszedł reżyser i powiedział, wziął Oscara do góry i powiedział, jestem panem świata. A rzekomo Julek Machulski patrzył i mówi tak, co ty pierdzielisz? Ty zrobiłeś tylko film. Wspaniały, arcydzieło, ale to jest tylko film. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że robię tylko filmy i gram tylko w teatrze. To nie jest najważniejsze dla ludzi, dla świata. To jest tylko element, żeby było przyjemniej, lepiej, może czasami bardziej filozoficznie. No po to też chodzimy do teatru, oglądamy filmy, żeby gdzieś tam odnaleźć siebie w tym całym zgiełku. Wiesz, nie dlatego, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, tylko żeby albo odpocząć, albo, wiesz, albo przeżyć znowu jakieś emocje, jeżeli mamy życie pozbawione emocji. Wiesz, czyli jak, trzeba zwrócić uwagę na to, że jak masz życie pozbawione emocji, to znaczy, że masz deficyt, on się z czegoś bierze, ale zawsze trzeba winy szukać w sobie. Za mało przeżywasz, za mało widzisz, za mało dostrzegasz. Bo ja zauważyłem, że wiesz, jak byłem młody, to ja widziałem wszystko w pierwszym planie, w drugim planie i w trzecim planie. A potem mi się wszystko zatarło, wszystko miałem tu gdzieś blisko, wszystko było nieważne, wszystko było takie samo, jednowymiarowe, wiesz. A te głębie ostrości dopiero zyskałem grubo po 40, jak sobie zdałem sprawę z tego, że zaczynam życie jeszcze raz. Czyli super. Kryzys wieku średniego jest super, bo uświadamia ci, że przed tobą kolejne życie. Całe życie. Całe, dopiero teraz. Całe prawdziwe życie się zaczyna. Wcześniej to były tylko wprawki, wiesz.
Jakieś takie przygotowanie do tego, co
teraz
dopiero
jest
przed tobą.
Tak.
A gdybym zadał to pytanie, które zadałem przed chwilą, tylko w drugą stronę. Co, gdy miałeś 30-40 lat, wydawało ci się zupełnie nieistotne, a dzisiaj jest bardzo ważne?
Rodzina. Rodzina, dzieci, wiesz. Ja pamiętam, że ja byłem z takiego pokolenia, że wiesz, że rodzice przestrzegali. Pamiętaj, na studiach z tymi dziewuchami się nie zadaj, bo zaraz będzie bachor i zamiast zrobić studia,
edukację,
to będziesz pieluchy zmieniał. Wiesz, to były straszne słowa. Ale one były wszechobecne. Wiesz, i mnie pamiętam, rodzina jawiło się jako... A dla artysty? To się jawiło jak jakieś przekleństwo wręcz, jako jakiś dopust.
Koniec kariery, tak?
Dopust Boży, koniec kariery, bracie, ja pierdykam. I nagle, nagle wiesz, wszedłem do zawodu i patrzę, że najwięksi aktorzy mają dzieci. I to już dorosłe, czyli w międzyczasie musieli wychować, wiesz, i ten. I okazało się, że wiesz, to co ja... Słuchaj, ja ci powiem więcej. Myśmy na studiach sobie, faceci sami, mówimy, co, my nigdy nie będziemy mieć dzieci. Wyobrażasz sobie taki numer? My zawsze będziemy, wiesz, ci fajni faceci, będziemy grać rolę, wiesz.
Jak to się w życiu pozmieniało?
Słuchaj, wszyscy mają dzieci i to gromadki dzieci, wiesz, i bez tych dzieci sobie nie wyobrażamy. Nie wyobrażamy w ogóle życia, wiesz, mamy rodziny, wiesz, i to jest baza. Kiedyś było inaczej. Ja byłem w pracy po to, żeby wrócić do domu na chwilę, wiesz, ogarnąć i znowu byłem w pracy. Tam było moje pierwsze miejsce pobytu. Jak byłem młodym aktorem, tak mi się wydawało, tak wiesz, robisz karierę, jesteś potrzebny. O, to był taki nieprawdziwy punkt widzenia, wiesz, że wydawało mi się, że jestem dla innych. Inni są ważniejsi. To mi ciotka Halina uświadomiła moja.
Inni w kontekście ludzie. Nie ty, czy ludzie. Nie twoja rodzina? Czy
tak,
się rozumiem?
Czy ciotka mówi tak, zauważ, że ty rodzinę traktujesz najgorzej. Dla ciebie ludzie jacyś obcy są ważniejsi niż my. Wiesz, bo ja dla ludzi żyłem. Dla ludzi występowałem, wiesz, w największe hale grałem, wiesz, tłumy kupowały bilety, ja wchodzi killer, wiesz, cały na biało. Mi się wydawało, że wiesz, jestem tak konieczny tym ludziom, że oni dla mnie żyją, więc ja nie mogę ich zawieść. Okazało się, że nie, że to jest odwrotnie, że ty masz być w domu, a do pracy masz wychodzić. A nie, że być w pracy i do domu na chwilę wpadać. Rozumiesz, te proporcje trzeba było odwrócić, a jest tak samo. Tak samo jestem postrzegany jako ten aktor, Cezary Pazura, tylko teraz widzę to w prawidłowych proporcjach. Naprawdę, gdyby mi się coś stało, bym umarł, to by się świat nie zawalił. Grałby kto inny. Fajnie, że mi się udało, że to ja zagrałem te role, ale gdyby w tych rolach był ktoś inny, byłyby no, inne filmy, no, z siłą rzeczy trochę inne, no, bo to jest jednak sztuka, wiesz. Ale byłyby te same tytuły, no. Wiesz, to można rozpatrywać. Ja poznałem, wiesz, pana Andrzeja Dragana, profesora Andrzeja Dragana w kontekście, wiesz, fizyki kwantowej, gdzie kwanty mogą iść, wiesz, mogą być w kilku miejscach naraz. To wyobraź sobie, że jest jakieś może alternatywne moje życie i gdzie indziej jest Pazura, którego nie ma i kto inny gra tę rolę, nie? Wiesz, a są takie same filmy. No, tak sobie pofilozofować, wiesz, i pomyśleć, że mogło być inaczej, no to wiesz, naprawdę by się nic nie stało. To nie jest, są rzeczy ważniejsze w życiu niż show biznes i rozrywka. Ja wiem, że moje pokolenie było naznaczone tym, że artysta to jest powołanie. Ja byłem jednym z pierwszych aktorów, który mówił, że się z tym nie zgadza. To bywa człowiek artystą, ale nie jest się nim codziennie. Codziennie to jest rzemiosło do wykonania, to jest praca do wykonania, wiesz. Ale to nie jest tak, że bez nas ludzie przestaną żyć, oddychać, myśleć, wiesz. No nie, nie, nie. Ludzie mają swój rozum, swoją wyobraźnię, swoją delikatność, wrażliwość i fajnie, że są artyści. No ale właśnie artyści są spośród ludzi, prawda?
Co jest taką supermocą twojego pokolenia względem dzisiejszej młodzieży, młodych osób?
Wiesz co, ja myślę, że ta pokora jednak, wiesz, jakaś taka skromność, że moje pokolenie umie docenić to, co ma w tej chwili. Wiesz, bo myśmy jednak byli z pokolenia, które nie miało nic. Więc jak ja patrzę na, wiesz, wchodzę do pokoju mojego syna i mówię, słuchaj, że ma taki komputer wypasiony, że wiesz, no, może obsłużyć pół Wilanowa, nie? Wiesz, jakieś dwa ekrany, wiesz, jest gamerem, więc gra. Wiesz, no co chce, że tak powiem, no, to nie jest tak, że co chce, to ma. To jest coś za coś. On wie, że musi być, że powinien być czerwony pasek, że muszą być dobre wyniki w nauce, musi być dobre zachowanie, wiesz, i obowiązki domowe, wiesz, ten i szkołę muzyczną skończył w tej chwili z oceną bardzo dobrą, wiesz, świetnie gra na fortepianie. Więc wiesz, wiem, że ten chłopiec bardzo dużo pracował i należy mu się, jeżeli o coś poprosi, to jakby nie mam powodu, nie mam, wiesz, argumentu, żeby mu odmówić. Oczywiście on nie prosi o rzeczy z kosmosu, na których ojca nie stać, Ja chcę go nagrodzić. Wiesz, o co chodzi? Bo jakby nie było powodu, żeby go nagradzać, bym powiedział, słuchaj, Antek, no musimy pogadać, no, bo wiesz, no, tak, to nie zrobione, to nie wyszło, ten, a to jest chłopiec złoty, no ja nie mam słów, żeby go się nachwalić, więc wiesz, no ja z chęcią spełniam jego życzenia, a nie ma dużo. Słuchaj, bo to jest, widzisz, no na przykład ja byłem taki, że jak mama mówi, chodź, synku, chodź, masz tutaj 5 złotych, tak, żeby tata nie widział, to sobie weź 5 złotych. To sobie chowałem, do skarbonki wrzucałem, wpłacałem na książeczkę SKO. Myśmy mieli takie książeczki w szkole, szkolna kasa oszczędności. Szło się do skarbnika, dawało się 5 złotych, on wpisywał i się zbierało. I nagle na wakacje miałeś 200 zł, twoje, wiesz, nic rodzice nie wiedzieli, bo sobie uskładałeś po 20 groszy, po 10. A to jest na przykład pokolenie, że ja mówię, nie potrzebujesz pieniędzy? Mówię, nie, ja mam. Wiesz, że on sobie gdzieś w międzyczasie jakoś tak...
Czyli jest tej trochę pokory też.
Jest, ale
jak
wiesz
teraz
co...
tego słucham.
Nie, ale powiem ci, myśmy mieli tę pokorę, bo tak jak powiedziałeś, to były czasy analogowe, totalnie analogowe, wiesz. Mnie się wydawało, że jestem z pokolenia, wiesz, tam lata 70., wiesz, Edward Gierek, Coca-Cola, myśmy mieli, pierwszy raz miałem 9 lat, jak w Warszawie na wycieczce szkolnej, kupowałem Coca-Colę z automatu. To był, wiesz, szał. Kawałek Ameryki w Polsce. To się nie po to, wiesz, kupowali, żeby pić Coca-Colę, tylko nam się w głowie nie mieściło, że może być w automacie. Ja pamiętam, jak oglądaliśmy filmy amerykańskie w kinie z kolegami, a nie, wiesz, tam kto w Niewiadowie oglądał film we wtorek albo we czwartek, bo wtorki i czwartki były seanse, myśmy zbierali butelki i kupowaliśmy, trzeba było kupić 20 biletów, żeby odbył się seans, a nas było 7 czy tam 8, wiesz. Tośmy zbierali butelki, kupowali dodatkowe bilety, żeby nam odpalili film. I jak ja widziałem, jak ze ściany biorą pieniądze, no to myśmy ryli ze śmiechu, wiesz. A to były bankomaty. Myśmy to na filmach widzieli. Wiesz, że myśmy mieli te czasy, że wszystko było namacalne, dotykalne. Tym się różnimy, wiesz, od tego pokolenia, że dla was jest ważniejsze to, czego nie ma. To jest paradoks. Bo to jest w sieci. Musisz włączyć to urządzenie, które masz, żeby to zobaczyć, że ktoś cię nie lubi albo lubi. Wiesz, to kompletnie nie ma znaczenia. Jak idziesz i kupujesz chleb, mleko, idziesz i robisz sobie kanapkę. Wiesz, to jakby żyjecie tym, czego nie ma. Żyjecie, to jest tu w chmurze gdzieś, lata między nami, wiesz.
Niedotykalne, niezauważalne.
Tak, dopiero jak odpalisz urządzenie. I kiedyś, jak zabraknie tych urządzeń, a może tak się zdarzyć, tak. Co zrobisz? Ja ci powiem historię, autentyk. Na festiwalu filmów polskich w Chicago był międzynarodowy taki bankiet w tym budynku Hancock. Tam jest taka na tam, nie wiem, ileś tam pięter restauracja. I tam był taki bankiet wypasiony, zrobiony. Ten mnie posadzili nie pamiętam skąd był ten człowiek, w każdym razie z jakiegoś kraju arabskiego, wiesz, elegancki pan, i on się w ogóle nie bawił. Wiesz, ja wiem, że wiesz, wiara i tak dalej nie pozwala im w pewnych czynności robić w pewnym okresie, ale go zagadałem, bo koło mnie siedział, ja mówię, no nie bawisz się, może się napijemy, coś tego, jakoś mu tam coś, jakoś go próbowałem rozluźnić. Ja mówię, co się dzieje? On mówi tak, bo zastanawiam się, co zrobicie, jak wam kiedyś wyłączymy światło. Ja w ogóle tego nie zrozumiałem. Dopiero jak był atak na World Trade Center, zrozumiałem, że to mogło coś innego znaczyć. Wiesz, i może się okazać, że ta cała nasza technologia pod wpływem jednego impulsu, ja nie wiem jakiego, którego się boję i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, po prostu zniknie i my zostaniemy znowu analogowi. Masz backup na przykład, żeby wszystkie zdjęcia, które masz w telefonie, sobie zgrałeś na jakiś dysk?
Nie, tylko no właśnie, a ja chmurze sobie, internetowej.
A ja sobie w chmurze, ja też mam wszystko w chmurze. Wiesz, ja sobie zastanawiam się nad tym, czy by jednak nie zrobić backupu sobie takiego, żeby to mieć gdzieś, wiesz, na jakimś sztywnym w tym materiale i na kimś mieć, wiesz, czytnik, który to kiedyś mi odtworzy, gdyby się okazało, że ta technologia przeminie. No bo tak, wiesz,
jestem... No to są już takie trochę czarne myśli.
Nie, no poczekaj, no to są wnioski.
Okej. Okay.
Wnioski, z czego się wzięły? Kiedyś mieliśmy kasety, mieliśmy no, rolki takie, wiesz, z taśmą. Potem były kasety, potem były dyski. Mieliśmy jeszcze te takie MP4-ki. Pamiętasz? Zobacz, tego nie ma, tego nie ma.
W ogóle.
Ja widziałem pierwszy film na takich wielkich płytach, jak płyty winylowe. Tylko ona była srebrna. To był w Terminator, to był, pamiętam, Terminator 2 i on był na dwóch płytach, bo się nie mieścił jeszcze wtedy. Mój przyjaciel miał takie urządzenie, które czytało to. Ja byłem zachwycony. Myślałem, że takie wielkie, a potem były takie malutkie płyty. Zobaczcie, tam się zmieściło na takiej malutkiej płycie. A wtedy nie mogli na takich dwóch wielkich. To idzie tak do przodu, że ja nie wiem, no teraz jest chmura. No dobrze, no ale ktoś ma tę chmurę, a tam są twoje rzeczy. Ja z mojego punktu widzenia, z mojego pokolenia zawsze będę sobie zadawał to pytanie. Dałeś komuś swoje rzeczy w chmurę jakąś, której nie widzisz, stary, tylko za nią płacisz. A jak za nią nie zapłacisz, to ci znikną twoje rzeczy. Nie odzyskasz ich nigdy. No bo do kogo masz pójść? Do chmury? No powiedz, do kogo masz pójść, jak coś ci się stanie z chmurą? No musisz napisać maila, a jak nie będziesz go mógł napisać, to do kogo pójdziesz?
W sensie widzę w tym dużo prawdy i racji, w czym opowiadasz. No tak, wydaje mi się to dość abstrakcyjne w momencie, w którym tu siedzimy i o tym rozmawiamy.
A dla mojego pokolenia to nie jest abstrakcyjne, bo ja ci daję coś i nie potrafię tego odzyskać z powrotem. Ja już miałem taką przygodę w życiu, że dałem facetowi portfel, żeby wyprodukował film. No, już tego portfela nie odzyskałem, wiesz. Także to wiesz, no ja to mówię analogowo jako przykład. No, ale generalnie ja zauważyłem, że nasze pokolenia różnią się tym, że my oddajemy bardzo dużo swoich rzeczy konkretnych, bo zdjęcie to jest konkretna rzecz, to jest konkretna pamiątka, to jest wspomnienie. Wiesz, kiedyś musiałeś je wszystkie wydrukować i trzymałeś w jakichś, wiesz, albumach. Nie? A tutaj masz tego miliony tych zdjęć i one są gdzieś. Bo większość w życiu nie sięgniesz drugi raz, ale są. Masz to poczucie, że są. Ale tak naprawdę, naprawdę są? Wiesz, ja na to pytanie sobie nie umiem odpowiedzieć. Gdzie one są, jak one są, gdzie one się mieszczą. Wiesz, no bo te serwery, z tego co czytam, są coraz większe. AI teraz muszą budować nowe serwery dla AI. No, wyobrażasz sobie, nie da się tego robić w nieskończoność, bo za chwilę będą wszędzie serwery, a my będziemy chodzić między serwerami z komórką w ręku. Przesadzam, ja wiem. Ja wiem, patrzysz na mnie jak
nie,
na wariata.
Nie, nie, w ogóle
mówisz, kurde,
nie jest od...
Zaprosiłem Ramola starego do programu i on gada takie bzdury. Ja sobie wyobrażam, kiedybyś miał komentarze. Powiem, jak kogo ty zapraszasz.
Nie, w ogóle nie mam takiej co myśli w głowie. W sensie raczej starałem się jakby rozkminić to tak racjonalnie i miałem taką myśl w głowie, że wiesz, skoro wszystko jakby staje się coraz mniejsze i kiedyś były kasety VHS, a dzisiaj mamy te małe karty pamięci, które są w tych aparatach i nagrywamy, to zakładam, że może z tymi serwerami też jest analogiczny proces, że kiedyś coś, co przechowywało ten backup, musiało być ogromne, a dzisiaj jest coraz mniejsze, nie? Staje się, że jest to jakoś wykminione, mimo że też nie czuję się jakoś zaawansowaną technologicznie czy cyfrowo osobą.
No tak, ja pamiętam, że był taki, trzeba by to wygooglować, bo już nie pamiętam, ale pierwszy komputer to był komputer Odra. Miał takie wielkie, takie
no było to przeogromne, nie?
Ogromne, wielkości budynku. Wielkości tak. Budynku. To była impreza. I wiesz, ile to miało chyba 100 kilobajtów czy coś takiego. Wyobrażasz sobie? To byś nawet scenariusza nie przesłał przez to. No masz rację. Mnie chodzi o coś innego, sam fakt, że dajesz coś swojego komuś, bo mu ufasz. Ja nie ma na jakiej podstawie.
Nie, no, wiesz, kiedyś... zaufanie do osoby, którą widzisz, tak?
Kiedyś miałeś kolegę, musiałeś się do niego przekonać i mówisz, słuchaj, dobra, to ja ci pożyczę pieniądze, albo masz, potrzymaj, wiesz, wpuszczę cię do domu, masz, to są klucze. Wiesz, a teraz dajesz klucze do swojego domu, nawet nie wiesz komu i nawet nie wiesz, kiedy dałeś. To mnie przeraża w tych czasach. Wiesz? Czy przeraża? No już bez przesady, wiesz. No, ale ja widzę też po tym, jak po dzieciach. No, że kiedyś, wiesz, jak dostałeś buty, no to były twoje buty. To człowiek je szanował. Ja pamiętam, że jak jechałem pociągiem, to wiązałem sobie za sznurówki buty i sobie brałem tutaj na szyję, tak jak wiesz ten, i trzymałem je tak, jak zasypiałem, żeby mi nie ukradli butów. Bo kiedyś kradli wszystko i wszędzie. A już jak spałeś w pociągu, to mogłeś wyjść w samych gaciach. Jeden raz tak wyszedłem, naprawdę. I wiesz, bo to były buty. To było coś bardzo ważnego. A w tej chwili, wiesz, no tyle tego wszystkiego jest, ta nadprodukcja jest taka globalna, gigantyczna, że widzę po dzieciach, że one dają, rozdają rzeczy, wiesz. I też przynoszą jakieś rzeczy. Skąd to masz? A Mija mi dała, wiesz, córka mi mówi. To jej dała, tamto jej dała, inna, ona jej dała. A gdzie to masz? A dałam tamtej, wiesz. To jakby te rzeczy są przechodnie, że stają się wspólne. Zauważyłeś, że coraz więcej rzeczy naszych prywatnych staje się wspólnych. Najbardziej to widać właśnie na podstawie, nie wiem, Instagrama. Wiesz, już moje życie staje się wspólne z innym życiem, innych ludzi.
No już wiedziałem, że jak tutaj przyszedłeś, że byłeś wczoraj na koncercie, tak, spytałem cię, jak było i czy nie było ci za gorąco.
Tak, na koncercie, że jesteś na wczasach, wiesz. Ja jeszcze parę lat temu ja pamiętam, że mówię do żony, nie publikujmy, że jesteśmy na wczasach, bo złodzieje, kiedyś tak było. Jurek Dudek.
Będą wiedzieli, że Jurek, nie ma was w domu.
No tak, no Jurek Dudek bronił mecz w Liverpoolu i w tym czasie okradali mu mieszkanie i kradli samochód. Bo wiedzieli, że on stoi w bramce, no nie wyjdzie, nie wróci do domu. Wiesz.
Nawet jakby alarm dzwonił.
Tak, ale to był, ale żona mówi, no tak, ale wszystko się zmieniło. Mamy teraz kamery, ochronę, wiesz, w ciągu 3 minut jest ten. I ja mówię, dobra, ale nie prowokujmy losu, wiesz. Także na szczęście u nas zawsze ktoś jest z domu. I ten, i mamy jakby podwójne zabezpieczenie.
I wyjeżdżasz spokojnie.
I wyjeżdżam, mam podwójne, potrójne nawet tego. Ale nie sprawdzajcie tego. Tak, tak, bo mówię ci, dzisiaj rano wstaję, słuchaj, chcę wyłączyć alarm, patrzę, a żona siedziała dłużej, bo sobie oglądała jakiś film, ją wciągnął. I ja mówię, alarmu nie włączyłaś. Ojej. Ja mówię, ta osoba, która się najbardziej boi, wiesz, zapomina, bo to są takie rzeczy, że wiesz, czujemy się bezpiecznie. A jednak moje pokolenie miało to gdzieś na twardy dysk wbite, że jednak to zaufanie musi być ograniczone, że trzeba 5 razy wszystko sprawdzić, wiesz. Ja do dziś mam tak, że wracam do domu i szarpię za klamkę, czy zamknąłem mieszkanie, nie? A żona zamontowała zamek, mówi, nie musisz, bo on się sam zamknie, wiesz. I patrz, i my ufamy temu urządzeniu, że ono na pewno się samo zamknie. A wiesz, że ja sprawdzam, czy się
zamknie. A pewnie jest większa szansa, że to ty możesz się pomylić, nie zamknąć, niż że to urządzenie zawiedzie, nie?
Teoretycznie tak, ale wiesz, przykład. Żona kupiła dla kota kuwetę. Widziałeś kuwetę, która się sama czyści?
Nie.
No to jest ta kuweta, ona wygląda, to jest wielkości, to jest taka wielka kula z otworem do środka, tam jest żwirek. Jak kot zrobi czynność, wychodzi, to się odwraca, ten żwirek się przesypuje, a wiesz, a odchody wpadają takiego woreczka, który potem jak się czerwone światełko pali, musisz ten worek wyjąć, wyrzucić i założyć nowy i to dalej się tak, wiesz. Ten. I to jest super, bo nie musisz czyścić kuwety ręcznie. Tylko, że jak masz ręczną kuwetę, no to po prostu weźmiesz szpadelek, wyrzucisz i jest po zabawie, nie? A to, jak się zepsuło nam przedwczoraj, w niedzielę, co wczoraj, to pół niedzieli Edytka moja siedziała i ten żwirek rozsypany po całym pokoju, słuchaj, rozkręcona cała maszyna na kawałki i skręcana z powrotem. Słuchaj, to był dobrze, że Edytka się na tym zna, bo ja to w ogóle jestem lewy w te techniczne sprawy. I wiesz, i to zrobiła, ale to zajęło jej pół niedzieli. Bo to jest wszystko fajnie, jak funkcjonuje, to chcę ci powiedzieć. Ale jak przestanie funkcjonować, to jest masakra, no nie? Wiesz, a myśmy mieli kiedyś wszystko proste.
Kiedyś wszystko każdy był w stanie sam naprawić sprawnie i szybko.
Ja rower naprawię sam, ale motoru już nie. Samochodu elektrycznego to na pewno nie.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Jak się zmienia w tym wieku podejście do związku i miłości?
Ja myślę, że bardziej szanujesz każdego dnia. Może dlatego moja żona twierdzi, znaczy moja, i wierzę w to, że jest taka szczęśliwa, wiesz, że jakby każdego dnia ona czuje to, że jest potrzebna, że jest zaopiekowana, że ma we mnie oparcie, że, no, że ją trochę rozpieszczam, wiesz, i że przede wszystkim może się realizować, spełniać. Ma swój, może mieć swój świat, jej tego nie zabieram, nie zawłaszczam jej całej. Rozumiesz, że ona ma bardzo dużo swoich upodobań, wiesz, hobby, ma swoją firmę, wiesz, i ona może to wszystko robić z pasją, wiesz, z oddaniem i wie, że nawet jak jej się noga powinie, to nie będzie skrytykowana, tylko ja wyciągnę do niej pomocną dłoń. To jest bardzo ważne.
A to jest coś, co przyszło ci naturalnie? Było dla ciebie takie instynktowne? Czy to jest coś, czego musiałeś się uczyć w procesie?
Nie, to jest coś, co my wiemy, zawsze wiemy, ale człowiek...
Wiedzieć, a robić, to są dwie różne rzeczy.
Nie, bo wiesz co, w młodym wieku ja byłem bardziej egoistą. Bardziej myślałem o sobie, wiesz, o swoich potrzebach. Ale ja zauważyłem, że bardziej mi się opłaca myśleć o kimś, bo ja zauważyłem, że wtedy ktoś myśli o mnie, tak jak Edytka, nie? Że to, co ja musiałbym sam zrobić jako singiel, kawaler, to zrobi to za mnie żona i to lepiej, bo jest lepiej zorganizowana. Kobiety w ogóle są lepiej zorganizowane od nas mężczyzn, wiesz, to my jesteśmy bardziej chaotyczni, one są bardziej skrupulatne, bardziej pamiętają o wszystkim. Oczywiście dochodzi potem do takich paradoksów, że ja już nie mam czym ją zaskoczyć.
Wyczerpałeś swój repertuar?
Nie, ona robi to wcześniej.
Okay.
Na przykład mówię, zaskoczę ją. I na przykład na długi weekend pojedziemy gdzieś, już zadzwoniłem, wiesz, wymyśliłem, że zabiorę ją na taki romantyczny wyjazd. Przychodzę do domu, ona mówi, nic nie planuj na długi weekend, bo robimy to, 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 to i to. Ona już zaplanowała, wiesz. Bardzo ciężko jest osobę, która, tak jak moją Edytkę, wiesz, czymś zaskoczyć. Ona jest zawsze pierwsza. Ale może dlatego właśnie, że ma tę opiekę i ona czuje to, że teraz ona i zawsze jest pierwsza, wiesz. To jest fantastyczne, no. Dużo zresztą z barków mi zdjęła, takich spraw, do których ja nie miałem cierpliwości, nie znałem się na tym, wiesz, chodzi też o sprawy te urzędowe, papierkowe, to jest dla mnie...
A uważasz, że to jest kwestia tego, że trafiłeś na właśnie taką osobę, wyjątkową dla ciebie osobę, pasującą do ciebie osobę, czy to jest kwestia bardziej pracy, którą wykonujecie na co dzień?
Słuchaj, to jest myślę jedno i drugie, ale trzeba trafić na tę jedną jedyną. No ja jestem o tym głęboko przekonany, że to jest ta jedna jedyna. Ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że wiesz, że to opatrzność jakaś czuwała nade mną, wiesz? Jak ja patrzę na swoje życie wcześniej, to ta opatrzność tak wiedziała, że ta Edytka urodzi się później, będzie duża różnica wieku i że muszę to wszystko przeżyć i przeczekać, żeby ją spotkać, wiesz? Bo nic. Wszystko miało być odwrotnie tego dnia, w którym się spotkaliśmy. I u niej w życiu, i u mnie. I nagle to tak się zadziałało, że na siebie wpadliśmy, wiesz? Cały kosmos na to pracował, ja mam takie wrażenie. Żeby nas zetknąć ze sobą. I to nie zostało bez konsekwencji, wiesz. Myśmy to poczuli od razu, ogień taki, wiesz, taki gdzieś podświadomy. A może się spotkam, mam taki fajny, a taka fajna, a może będzie sympatycznie, wiesz jak to jest, nie? Ale gdzieś już tak nas ciągnęło do siebie, wiesz. Ale potem myśmy wszystko przeżyli na odwrót. Czyli najpierw mieliśmy źle, a potem zaczęło to wszystko bardzo źle, bo na Edytkę się rzucili dziennikarze, wiesz, ci tacy z tych kolorowych gazet zaczęli ją krytykować, nie znając w ogóle, wiesz, człowieka, że młoda, że głupia, że a co on z nią robi, a na pewno ją rzuci, wiesz, i ona wymuskana, wychuchana, wyczekana, czwarte dziecko, wiesz, gdzie miała trzech starszych braci i wreszcie jest córeczka w domu, więc wiesz, no taka zaopiekowana, wiesz, wyciszona, dziewczyna nie mająca żadnych problemów z nauką, czy ze znalezieniem pracy, czy z urodą, wiesz, nagle trafia na faceta, zakochuje się w aktorze po dwóch małżeństwach, wiesz, i ona jest ta zła. To było dla niej, wiesz, to tak jak, no, taka krzywda niezawiniona, w ogóle niczym. Wiesz, rodzisz się i cię krzywdzą, z jakiej racji?
A ty miałeś wtedy taką obawę, że może to się zdarzyć, to co wszyscy mówią wokół?
Wiesz co, nie. Wiesz, ja byłem przekonany o swoich uczuciach, wiesz, ale ona chciała uciekać z domu co chwila, wiesz, ja klucz wyrzucałem przez okno. Ja robiłem takie, słuchaj, no żeby ją zatrzymać, wysłać, to wszystko minie. Tylko musimy wierzyć, że nasza miłość to wszystko przetrzyma. No, my już żyjmy dla siebie, kochajmy, już zabierałem ją, gdzieś wyjeżdżaliśmy, wiesz, żeby jakoś, no ale widzisz, te czasy, gdzie otwierasz ekran i już czytasz o sobie nagle, wiesz, nieprzychylne rzeczy, to straszne. W czasach analogowych, czyli gdybyśmy się spotkali w latach 70. ubiegłego stulecia, to by dziewczyna nie miała w ogóle takich problemów. A myśmy jakby to całe odium tego zła przeczekaliśmy i teraz może być tylko dobrze. Wiesz, jak sami tego nie zepsujemy, to nikt nam tego nie ruszy.
Jak dbasz dzisiaj o swoje zdrowie? Żeby ci się chciało, żebyś był sprawny, żebyś nadążał za dzieciakami?
No, wiesz, no, są chyba trzy takie podstawowe, najważniejsze elementy. Zauważ, na trzech nogach stół się nie chwieje. Pierwszy, no to jest sen. No musisz się wysypiać. No, te 8 godzin snu powinny być. Ja wiem to dokładnie, dlatego że ja wstaję najwcześniej z całej rodziny. Całe życie dojeżdżałem do szkoły, wstawałem 5:30, 6:00, wiesz, potem filmy też się wstawało 4:30, 5:30. W wojsku byłem, więc 5:30. Więc wiesz, jakby dla mnie jestem jedyny w moim domu, któremu poranne wstawanie nie sprawia problemu. Więc ja zawsze przygotuję śniadanko jakieś, wiesz, ogarnę, wiesz, dom i oni wstają na gotowe, jedzą śniadanie, idą do szkoły.
Ale
wiesz,
też pierwszy chodzisz spać w takim razie?
Staram się, tak. Ale lubię sobie, wiesz co, czasami tak sobie drzemię gdzieś tam przed telewizorem czy z książką, wiesz, ale staram się te... Rzadko mi wychodzi 8 godzin, 7, 7,5 to tak norma. Ale ja mam drzemki.
Okay.
Takie, one mi dobrze robią. Kiedyś mi taki kolega, adwokat, który tak jak siedzimy sobie, gadamy, on mówi, przepraszam, idę na drzemkę. I nagle wychodził sobie naprawdę. I nie było go tam 30-40 minut i wracał. I mi uświadomił, i on mówi, kurczę, on fajnie to robi, bo mi jest potrzebna taka drzemka w ciągu dnia, wiesz? I zdałem sobie sprawę z tego, że jak zapadasz w taki fajny, krótki, ale głęboki sen po południu, i wstajesz na nowo, to masz nowy dzień. Czyli ja mam wrażenie, że ja
żyjesz podwójnie,
że mam 120 lat już, bo te drzemki stosuję.
Ale regularnie chodzisz na te drzemki?
Wiesz co, ja tego nauczyłem się też w filmie, bo w filmie mamy godzinną przerwę obiadową, a obiad jest czasami o 23:00. To zależy, jak masz ustawione zdjęcia. I ta przerwa obiadowa jest dokładnie w połowie zdjęć. I to jest idealny moment, żeby zjeść. I ja, wiesz, jako tam zawsze się wpycham, nie to, że wpycham bez kolejki, ale zawsze mówię, czy obsłużycie seniora? No i zawsze, dobra, panczarku, pan wie, że bez kolejki, wiesz. Biorę sobie obiadek szybko do przyczepy, czy tam do garderoby, pałaszuję obiad w swoim tempie i zawsze mam, bo przerwa jest godzinna, 60 minut, i zawsze mam te pół godziny, żeby sobie złapać drzemkę, wiesz. I tego się nauczyłem właśnie w filmie. I teraz jak jest, wiesz, no teraz wiem, że po naszym nagraniu wrócę sobie do domu, zjem sobie posiłek i sobie chyba tak na godzinkę sobie. Ostatnio zauważyłem, że się szybciej budzę. Po 20-30 minutach to już jestem wyspany. Ale zaczyna mi się nowy dzień. Nowe wrażenia, jakby wstajesz na nowo. To jest super. Więc najważniej, to jest ważne dla zdrowia, to się wysypiać. Bardzo ważne jest, co jesz. Powiem ci, że...
O tym wiem.
Ja mam to szczęście, że ja całe życie jadłem mało. Ja nie byłem żarłokiem. Ja byłem takim chłopcem, który w ogóle twierdził, że chce być kosmonautą. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, żeby latać w kosmos. Tylko gdzieś wyczytałem w jakimś periodyku, że kosmonauci mają obiad, posiłki w pastach takich i w tabletkach. Ja mówię, Boże, żeby ktoś wymyślił tabletkę, że to jest schabowy z kapustą. Ja tylko sobie tak połknę i mam z głowy. Znowu się mogę iść bawić z chłopakami. A mnie rodzice pilnowali, żebym zjadł cały obiad. I ja chowałem to tu w ustach, wiesz. Męczyłem się, glamałem. Kurczę, wszyscy już dawno grali w piłkę, a ja byłem dopiero w połowie drugiego dania. To była masakra, wiesz, dla mnie. To było
traumatyczne przeżycie.
Traumatyczne. Jedzenie to było dla mnie trauma. Dopiero zacząłem być głodny, naprawdę głodny, na studiach. Dopiero wtedy, wiesz, jak mieszkasz w akademiku i nie masz co naprawdę jeść, bo tak to rodzice dbają, że dostajesz posiłek, nigdy ten żołądek nie zaznał głodu. A to nagle na studiach czujesz ssanie w żołądku, niepokój. Wiesz, mówisz, muszę coś zjeść, nie dam rady. Wiesz, jesz cokolwiek. I robisz sobie tę krzywdę, no ale jednak ten głód, wiesz, ja studiowałem w latach 80., kiedy wszystko było na kartki. Ja nie miałem czasu stać w kolejce po kiełbasę. I wiesz, jadłem to, co mogłem kupić bez kartek, czyli na dworcu fabrycznym w Łodzi kupowałem bułkę, gdzie był kostka masła i kawałek sera żółtego. I tym się żywiłem czasami przez cały dzień. Wiesz, jak człowiek wracał do domu, do rodziców, to jadł wszystko, nie wybrzydzał. Mama mówi, zrobiłam ci to. Ja mówię, mama, dawaj cokolwiek, cokolwiek, dużo, dużo, dużo. Wiesz, człowiek nadrabiał potem w domu. I nauczyłem się, zacząłem odróżniać kuchnię, smaki. Dopiero, jak powiem ci, jak byłem aktorem, przyjechałem do Warszawy i kolega mnie zabrał do chińskiej restauracji. Pierwszy raz, to już miałem 24 lata. I mi tak zasmakowało, wiesz co, to azjatyckie jedzenie. Te smaki inne. No bo ja wiedziałem, jak smakuje mielony, schabowy, cielęcina.
Polska kuchnia.
Wiesz, polska kuchnia. Ale ja nie wiedziałem, że to może być inaczej pokrojone. W takich malutkich kawałeczkach, wiesz, warzywa mogą być inne. Sosy, wiesz, z ciekawości, te takie, wiesz, z innych w ogóle roślin robione. Te zapachy tych potraw, wiesz, to było dla mnie odkrycie. I wtedy zacząłem szukać innych kuchni. Włoska kuchnia mi się zaczęła podobać, makarony, wiesz, no pizza to już nie mówię, ale wiesz, vitello tonato, wiesz, cielęcinka taka delikatnie pokrojona, carpaccio, wiesz, z miecznika na przykład, wspaniałe. I zacząłem odkrywać kuchnię, wiesz, smaki. Nigdy nie lubiłem dużych dań, tylko takie małe, patrz, mi w brzuchu zaburczało.
Tak to jest, jak się rozmawia
o jedzeniu. No. Słuchaj, to mózg działa.
Jak powiedziałeś o carpaccio, to też jak więcej śliny w jamie ustnej od razu się pojawiło.
I wiesz, i zacząłem też na to zwracać uwagę, ale też byłem rok w szkole gastronomicznej i myśmy mieli takie podstawy dietetyki. Umiałem liczyć kiedyś kalorie, co ile ma kalorii, wiesz, i robiłem to i potem zapomniałem. Zarzuciłem to i teraz sobie nie mogę do tego wrócić, a wiem, że to jest ważne. Tylko, że wiesz, no też po co samemu liczyć, jak są przecież diety pudełkowe, gdzie masz odpowiednią, wyliczone już te ilość, wiesz, ja korzystam, jak wiesz, nie wiem, czy mogę mówić u ciebie w programie.
Możesz, jest okej.
Okay. Ja tak, no z kuchni Wikinga, więc wiesz, tam jest masa tych rzeczy do wyboru i sobie biorę to, co lubię. Wiesz, nie muszę, że ktoś mi coś daje, ja to muszę zjeść. Tak nie. Właśnie ja mam tę przyjemność z życia, czerpię, że jem to, co lubię. Czasami mogę 3 dni pod rząd jeść to samo, wiesz, bo mi zasmakowało. A potem już nie mogę patrzeć, nie? No ale jem to, co lubię. Nie?
To tak z czystej ciekawości. I nie nudzi ci się pudełka? Nie nudzą ci się? W sensie nie jest
no,
tak,
nie, no że... oczywiście, że nie da się jeść cały czas pudełek i nie jestem w stanie, no bo wiesz, ja jestem mobilny bardzo, żeby jeść codziennie. Ale śniadania najczęściej jem w domu. Okay. Wszystkie.
I dobierasz sobie z kataliku.
Możesz sobie zamówić same śniadania i na przykład i podwieczorki.
Ja obiady na przykład często zamawiam rzeczywiście z cateringu, bo śniadanie i kolację lubię.
A ja właśnie odwrotnie, słuchaj, okay. Bo ja obiady jem na tak zwanym mieście. Albo jestem na planie, albo jestem gdzieś na mieście, wtedy zjem coś, co mam blisko, wiesz. Albo taką kuchnię, albo taką, szybciutko, fach, fach. Ostatnio odkryłem kuchnię baskijską, znaczy odkryłem. Byłem w Krakowie na występie, wiesz, i moi przyjaciele zabrali mnie do kuchni baskijskiej. Słyszałeś o takiej?
Nie.
Słuchaj, ja też nie. A zobacz, jestem starszy od ciebie. Nie słyszałem. Nie wiedziałem, że to będzie takie odkrycie dla mnie. Od razu wygooglowałem sobie w Warszawie restaurację baskijską, bo oni są na pograniczu Francji i Hiszpanii. I wymyślili takie potrawy, słuchaj, tak smaczne, zupełnie, wiesz, dwie kuchnie ze sobą.
Wymiksowane
po tego. I oni nie nawalą ci na talerz. Oni dają wszystko na małych takich porcjach. Słuchaj, to kosztuje w sumie grosze. Znaczy, wiesz, jak się zbierze do kupy, no ten. Ja w tym Krakowie, to myślę, jak ktoś widział z boku, jak ja to jem, to pomyślał, że mnie nie karmią w ogóle, nie? Wiesz, że odkryłem coś nowego. I się cieszę, bo nie wiedziałem, że w tym wieku mogę odkryć coś nowego, bo już cały świat zjeździliśmy, wszystkiego próbowaliśmy w życiu, a to nagle kuchnia baskijska okazuje się, że jest jeszcze bardziej, jeszcze inna, wyjątkowa niż to, co do tej pory, wiesz, jadłem, nie?
A masz jakieś zasady wokół jedzenia, których się trzymasz na co dzień? Nie wiem, że musi być tyle warzyw i owoców, albo że coś koniecznie jesz, albo czegoś na pewno nie jesz.
Wiesz co, ja ci powiem, że ja jestem analogowy. Ja jem sezonowo.
Okay.
Na przykład teraz mamy okres truskawek, tak? Więc przysięgam ci, ja potrafię kobiałkę z truskawek w ciągu dnia wciągnąć. Ze śmietaną i z cukrem, albo zrobić, bo mój syn z kolei bardzo lubi te jak to się nazywa, jak się...
Blender, mikser?
Tak, ale co się pije tego?
Szejka?
Szejki takie, no. Wiesz, tak, że tam jest mleko, trochę śmietany, wiesz, jogurt, wiesz, te truskawki, on to pije, a ja lubię jeść kawałeczki, żeby te truskawki były pokrojone, wiesz, i ten lubię wyjadać tak sobie, ale te szejki też sobie robię i mam taki okres teraz. Jak są truskawki, to po prostu tonami te truskawki za chwilę się skończą, wiesz, już, no, już nie będzie. To już nie będą te truskawki potem. Wiesz, o co chodzi, nie? Te ze sklepu. I to ja taki jestem, taki sezonowy, wiesz, uwielbiam. No teraz nie ma tego, co kiedyś było. Kiedyś te nowaliki, wiesz, co to były nowaliki? Czyli jak coś się pojawia, to ja pamiętam, dzisiaj sobie skroiłem do śniadania na rzodkiewkę. Bo ja pamiętam, że jak się pierwsze rzodkiewki człowiek kupował w sklepie, bo kiedyś nie było rzodkiewek tam z Hiszpanii czy skądś w sklepach.
Teraz tylko wszystko były... jest cały czas tak naprawdę. No, niestety, ale inaczej smakuje. No, pomidory w zimę wiemy, jak smakują. Smakują. Nie smakują.
Ale powiem ci, że koło Kalisza, nie wiem, czy jak macie kupować w Polsce pomidory, to bierzcie te wszystkie, co się na południu, w południowym zachodzie Polski. Nie wiem, czy wiesz, że my mamy najlepsze truskawki w Europie i najlepsze pomidory w Europie.
Nie wiedziałem, ale zgodziłbym się na pewno.
Mało ich jest w Polsce, bo to wszystko idzie na eksport. Ja znam tam producentów stamtąd. Słuchaj, zainteresowałem się tematem i ostatnio jak tam byłem, robiłem film, to ja przywiozłem cały bagażnik pomidorów, ogórków, słuchaj, i to mam teraz w piwnicy, wiesz, i truskawek się długo nie da, ten, i truskawki też dostałem, parę kobiałek, słuchaj, zjadłem to. To pachnie, to ma walor, bo to jest w ziemi. Wiesz, jak teraz widziałeś kiedyś, jak się hoduje pomidory, że one mają korzenie w takich rynnach betonowych i tam jest podawana im tylko woda z minerałami. Dlatego nie mają smaku, nie mają koloru. Dlatego kupujcie pomidory z Kalisza, spod Kalisza.
Cezary Pazura.
Nie, bo one są w ziemi hodowane. Wiesz, ja znam paru producentów tam i oni mówią, Czarek, my nie oszukujemy, to jest prawdziwy pomidor. I on pachnie, jak go kroisz, to wiesz, ma taki ten miąższ czerwony taki, wiesz, smak. Ja pamiętam przecież z dzieciństwa kanapkę, mama kroiła hajdę chleba, smarowała masłem, kładła tylko plasterki pomidora, soliła i to było jedzenie.
Nie, no,
albo rzodkiewkę na chlebek z masełkiem posolić. No i po co ci więcej? Wiesz, i to, no wiesz, to, że ja byłem niejadkiem, sprawiło to, że ja nigdy nie miałem problemów z tyciem, z nadwagą.
Kontrolowaniem masy ciała.
Tak,
no.
Tak. Więc ja mogłem się najeść, napchać, zjeść dwa torty, wiesz, nigdy mnie za tyle, ale wiesz. I wszyscy mówią, kurde, jak my ci zazdrościmy, ty tyle jesz, a w ogóle nie ty jesz, nie? Ale to był się chyba stąd też genetycznie. Wszyscy Pazurowie byli chudzi. Trzeba nienawidzimy, jak ktoś do mnie mówi, że jestem chudy. Dlatego zacząłem pakować, żeby być szczupłym, a nie chudym. Ani nie gruby. Ale ostatnio mi brzuch urósł. Okazuje się, że też wyczytałem, że proces starzenia, znaczy on się odbywał do 18 roku życia, już się starzejemy. Mniej więcej, wiesz, tak? Czy nie?
Pewnie zależy pod jakim względem, jakie byśmy kryteria przyjęli.
No ale testosteron zaczyna spadać już o ileś tam...
To dopiero gdzieś po 30, myślę. Po 30.
No dobra, no to załóżmy, że od 30 zaczynamy się starzeć. No więc ten proces starzenia, on nie przebiega liniowo, tylko skokowo.
Skokowo, no nabiera tempa po 60. No.
Ale ty wiesz, ja to zauważyłem, że wiesz, świetnie się czuję, tu tego nagle jest... Nie wiem, ale wiesz, co jest pretekstem do tego starzenia? Choroba. Przeziębienie, zapalenie krtani, nie wiem, cokolwiek, zapalenie ucha, złapiesz gdzieś, coś się przewieje, wiesz. I nagle po chorobie, która trwa tydzień, wstajesz i jesteś 10 lat starszy. I potem, żeby się, że tak powiem w cudzysłowie, odmłodzić, ja potrzebuję bardzo dużo wrócić na siłownię. Znowu, wiesz, dobrze się odżywiać, dużo białka, wiesz, ten, wysypiać, wiesz, żadnego alkoholu, absolutnie nic, żadnych używek. I dopiero potem miesiąc trwa, zanim ja wrócę do siebie po chorobie. A kiedyś...
To bardzo tragiczna perspektywa dla mnie. Tak, bo dla mnie ale to jest dla wszystkich. Do choroby jest z marszu.
Ale ja muszę z marszu wrócić do pracy po chorobie. Ale ja czuję, mój organizm już czuje, się nauczył, że on potrzebuje... Słuchaj, ja miałem operację kręgosłupa 8 lat temu I ja pamiętam tego szyjnego, wiesz, mi wymieniali tam, mam sztuczne kręgi. Trzeba było, wiesz, no tyle razy na łeb upadałem w filmie, że to się na starość, że tak powiem, odezwało, nie? No i wspaniale mi zrobiono tą operację na szaserów, ale z Konstancina, wspaniały lekarz mi to robił. I ja pamiętam, że koledzy, którzy mieli tę operację, mówili, stary, za tydzień wrócisz, już będziesz po górach chodził, już będziesz sobie hasał wtedy. Zgadnij, ile dochodziłem do siebie.
Pół roku.
8 miesięcy. Do punktu zero. Do tego, z którego wyszedłem. Ja dopiero po 8 miesiącach mówię, dobra, teraz jestem w punkcie wyjścia, jak byłem przed operacją. Teraz mogę dopiero budować na tym. Wyobrażasz sobie coś takiego? Wiesz, czułem się gorzej, czułem się słabiej, czułem się starzej, czułem się... Ale ta przygoda nauczyła mnie jednego. Zawsze, jak chcesz, wrócisz do punktu wyjścia. I ja w tej chwili, to co powiedziałeś, wiesz, że nie mówię, że mam 64 lata, że ja mówię zawsze, że jestem po 40.
Przepraszam.
I to jest prawda, bo jestem po 40. Ale ja teraz, mając 64 lata, nie uwierzysz, ja się lepiej czuję, niż jakie miałem 40 parę lat. Naprawdę.
I ja to nie jest wiem, dobra wiadomość. To...
Tak, że i to jest zajebista wiadomość, dlatego że wiesz, myślałem, że te czasami oglądam, wiesz, w internecie, na Instagramie, wiesz, ten jest nagle facet, patrzy, siwy facet, wiesz, kurczę, ma sześciopak, ma 70 lat. Spotkałem takiego na żywo, na Pradze u nas w Warszawie, słuchaj. Przyszedł pan z psem, wychodził, jak myśmy kręcili. Taki byczek, słuchaj, przepiękne ciało, jak wiesz, to było lato, wiesz, on był tylko w takim podkoszulku, wiesz, ten, no, jak rzeźba grecka, wiesz, z żadnego grama tłuszczu, te mięśnie zarysowane, mówię, kurde, no facet ma, mówię, ale się trzyma, musi mieć za 40 lat, facet miał 65, gadałem z nim, no ale to coś za coś, to wiesz, no to jest inna kultura życia.
No musisz... I rygor kompletny.
Tak, no wiesz, no to masz, wiesz, no to już nie napijesz się piwka, nie zrobisz jakiegoś, że tak powiem, skoku w bok dietetycznego. On po prostu trzyma reżim i wiesz, i to mu pozwala być zdrowym. Mówi, panie Czarku, zdrowie jest najważniejsze. I on mi właśnie to powiedział, przyznał mi w 100% rację, że w momencie, w pewnym wieku, jak już łapiesz jakąś chorobę, przeziębienie czy kontuzję, to ona się leczy wielokrotnie dłużej i trzeba tym bardziej na siebie uważać. No ja staram się to robić. No.
Trzecią nogę jeszcze mówmy. Ćwiczenia.
Trzeba mieć rozsądnego, mądrego trenera, bo ja mam trening indywidualny, wiesz, i mój trener już mnie zna chyba z 10 czy 12 lat jestem. Bo powiem ci, i trochę bałbym się pójść do kogoś innego, bo on już mnie zna mój organizm, zna moje kontuzje wszystkie, które przeszedłem, to on mi powiedział, że muszę pójść natychmiast do lekarza, jak zobaczył, że moja prawa ręka źle funkcjonuje. Mówi, to jest kręgosłup, ja ci nie pomogę, masaże ci nie pomogą. Najpierw polecił mi ich fizjoterapeutów i oni mówią, Tomek ma rację, idź do lekarza, zrób rezonans. No i się okazało, że natychmiast muszę mieć operację, wiesz. Że to są, trzeba się umieć oddać w ręce fachowca. Wiesz, nie lubię szarlatanów. Często widziałem na siłowni, wiesz, takich samozwańczych trenerów, wiesz, którzy tylko robili ludziom krzywdę. Widziałem, jak ci ludzie, wiesz, ciągnęli te ciężary zupełnie.
Powyginani.
Ja mówię, tylko sobie robią krzywdę i sobie swoje wady pogłębiają, wiesz. Na to trzeba uważać na treningu, żeby te wady czy ułomności, które masz w organizmie, sobie ich nie pogłębić, nie zrobić sobie jeszcze większej kontuzji niż masz. Także moje ćwiczenia są regularne.
Ile razy w tygodniu trenujesz?
Trzy razy w tygodniu mam trening. Oprócz tego, wiesz, rower to sobie w domu, zawsze teraz chcę, wiesz, ten brzuch, ten sześciopak sobie tak wyrzeźbić dobrze, więc dodatkowy brzuch sobie robię w domu. Nie chce mi się w domu, jak się ma troje dzieci.
No w domu jest ciężko.
Ale jednak jest cały czas jest, wiesz, jest ruch. Brakuje mi siatkówki plażowej, wiesz, chętnie bym sobie podbijał. Uwielbiam to, jak idziemy na wczasy, to zawsze się tam coraz gorzej mi idzie. No ale ten, no ale wiesz, no, albo inni grają coraz lepiej.
Zawsze wszystko ma dwie perspektywy.
Ale tak jak widzisz, tak jak mówię, ja do wszystkiego podchodzę z dużym dystansem, do treningu też. On musi być, wiesz, ale też trzeba, dawajcie progres na chama, robimy coś. Nie ma czegoś takiego. Jak jestem po nocnych zdjęciach, wiesz, niedospany i przychodzę na trening, To jest zupełnie inny trening niż jak miałbym normalnie, żeby nie skrzywdzić. No, pierwsza zasada lekarska, primum non nocere, przede wszystkim nie krzywdzić. Jak nie skrzywdzisz, to już pomogłeś, wiesz. A trening trzeba odbyć, czy ci się chce, czy nie. I na przykład za to mnie trener chwali, też się mogę sam pochwalić, że ja nie odpuszczam. Nie ma tak, że mi się nie chce.
Jesteś umówiony, to przychodzisz.
Ta, albo że ciocia przyjechała. To sobie znajdź inną godzinę, ale przyjdź i trening zrób. Kiedyś był taki trener na jednej z pierwszych siłowni, na którą chodziłem w Warszawie. To był FitFan na Pradze. I taki był pan. I ja mówię, dlaczego pan nie był, panie Czarku? Przez tydzień pan nie przychodził. Ja mówię, a, bo to, bo nie miałem czasu, bo ten. I on mi powiedział w oczy, tak mi spojrzał głęboko. Patrz, ja to pamiętam do dziś. A miałem wtedy 30 parę lat. I on mówi tak, czas dla siebie zawsze musi pan znaleźć. Możesz nie mieć czasu dla kogoś, dla kolegów, dla koleżanek. Nie wiem, dla tego, żeby sobie poleżeć, możesz nie mieć czasu. A dla siebie musisz mieć czas. A czas dla siebie to powinieneś zrobić, dać sobie w tyłek po prostu i wiesz, i się spocić, wiesz, zmęczyć organizm i te endorfinki, żeby ci weszły, wiesz, do krwi. I żebyś powiedział, kurczę, ja po treningu się dużo lepiej czuję niż przed treningiem. Bo koledzy czasami mówią, no ale wiesz, masz ciężki dzień zdjęciowy, jak potrenujesz, to nie będziesz miał siły. No to jest wręcz przeciwnie.
Tak,
no jak potrenujesz, to dopiero łapiesz siłę. Możesz pracować przez 12 godzin. Ja jak na przykład mam, wiesz, zdjęcia i one są od rana, to mnie trener czasami o 6 rano bierze, wiesz, na trening. Żebym zrobił trening jeszcze przed tym, bo potem im się nie będzie chciało. Wiesz, o co chodzi? Człowiek przychodzi zmęczony, nie wiesz, o której skończysz. W filmie to jest to, że ja się nie mogę umówić na godzinę po zdjęciach. Bo na pewno wiesz, o której zaczynasz dzień zdjęciowy, ale nie wiesz, o której
skończysz.
Nie wiesz, bo to może być 10 godzin, 12, a może sam być 14. No.
Ale to jest takie prawdziwe chyba motto, cytat, że prawie nikt nigdy nie żałował, znaczy, że nie zna się nikogo, kto żałował zrobionego treningu.
Nie, to fakt.
No, że jak się już najczęściej może się bardzo nie chcieć, ale jak zaczniesz, ja też bardzo lubię tą metodę małych kroczków, a weź najpierw załóż buty, a potem wyjdź z domu, a potem przebiegnij pierwszych kilka kroków, jak bardzo cię nie będzie chciało, to wtedy wróć i nie znam nikogo, kto wtedy wróci. Już wtedy prawie zawsze w tej metaforze jakby biegania każdy rzeczywiście szedł i coś tam przebiegł.
Ale też wiesz, mój Tomek, mój trener jest też fajny, bo on ma jeden podstawowy zakaz. Nie możesz wnieść złej energii na trening. Jak ja wchodzę, zaczynam marudzić, to on mówi, zaraz stąd wyjdziesz. Mówi, zmień temat. Ja już to słyszałem. Ja przychodzę, Tomek, źle się czuję. Tak, wiem, mówiłeś. Już koniec, nie ma. Już wie, co robić, wiesz, o co chodzi, że nie ma narzekania. Bo jednak jest coś takiego, że jak narzekasz, to sam sobie gdzieś tam...
Zapętlasz
się, to niepotrzebnie, no. I to momentalnie, zobacz, że ta cała energia szybciej takie gniazdo robi w tobie niż ta dobra energia. Dłużej się ją wyrzuca z siebie.
Na koniec, jedna rada od ciebie dla dzisiejszych 30-latków. Jak dobrze przeżyć te kolejne 30 lat?
Nie odpuszczać. Cieszyć się z życiem i jak wstajesz, patrzysz w lustro, to się uśmiechnij do siebie. Zaakceptuj siebie takim, jaki jesteś. I potem pomyśl sobie, czy może być lepiej. Bo ja zawsze na siebie patrzę, no gorzej być nie może. I do przodu. Uśmiech i do przodu. No i przede wszystkim trzeba być optymistą. Wiesz, tak jak w tym kawale, jak się spotyka polski kawał, taki typowy, spotyka pesymista z optymistą. I pesymista mówi, no nie, mówi, gorzej być nie może. A optymista, ależ może. Trzeba być optymistą w najgorszym momencie nawet.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki piękne.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Kup dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu na centrumrespo.pl. Stać cię na kawę na mieście? To znaczy, że stać cię również na inwestowanie. W XTB możesz zacząć dziś i to od 10 zł, handlując akcjami i ETF-ami bez prowizji, ze stałym dostępem do swoich środków. Zamiast trzymać pieniądze na koncie, pozwól im pracować na twoją finansową przyszłość. Pamiętaj, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego rób to świadomie i odpowiedzialnie. Nie wiesz, od czego zacząć? Kliknij w link w opisie, zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz zupełnie za darmo kurs zarządzania pieniędzmi od podstaw. Partnerem podcastu jest naturalna woda mineralna Kryniczanka. Naturalny towarzysz każdej rozmowy.